Czy wiecie, że szybkie chodzenie może przedłużyć życie człowieka nawet o 20 lat? Najnowsze badania dowodzą, że nie ma znaczenia, jaka jest masa twojego ciała. Po prostu jeśli spacerujesz w szybkim tempie, możesz żyć dłużej niż inni. I to szybkie tempo, czy szybki marsz został zdefiniowany przez naukowców jako chodzenie co najmniej 100 kroków na minutę. Zatem nie wystarczy tylko chodzić, należy szybko chodzić, co tak naprawdę dzisiaj wcale nie jest trudne, ponieważ tempo, w jakim żyjemy dzisiaj na tym świecie, jest szybsze niż kiedykolwiek w historii. Wcześnie wstajemy, dzień spędzamy bardzo intensywnie, późno chodzimy spać, jesteśmy zaangażowani w różne projekty, kontakty, przyswajamy każdego dnia niezliczoną ilość informacji. Dzisiejszy świat pędzi. Dzisiejszy świat pędzi i według naukowców my, pędząc tym światem, mamy szansę żyć dłużej. Gdzieś w tym pędzie jesteśmy i my. Ludzie wierzący, chrześcijanie. I nie jest wcale tak, że stoimy zupełnie obok tego, co się dzieje dookoła nas. Nie jest wcale tak, że to nas nie dotyczy, ponieważ ten pęd, jaki nas otacza, będzie miał wpływ na jakość naszej wiary. Przyspieszy naszą osobistą relację z Bogiem. Będziemy mniej czasu spędzali dla Boga, lub sporadycznie zaglądali do Jego słowa. Cichy czas ograniczy się do kilku minut zaledwie. To też wprowadzi w bezinteresowność, w takie nasze duchowe jestestwo, że zatracimy gdzieś po drodze podstawowe cnoty chrześcijańskie, jak pokora, cierpliwość, współczucie. Nie wiem, czy ten pęd, to nawet szybsze chodzenie z Bogiem, jest w stanie wydłużyć nasze życie duchowe. Obawiam się, że raczej nie, bo ten pęd sprawi, że w końcu padniemy zmęczeni i wyczerpani. I to zmęczenie z duchowej perspektywy będzie miało o wiele większe konsekwencje, ponieważ dojdzie tutaj pytanie o to wszystko, co robisz dla Pana Boga. O twoją służbę, o twoje chodzenie do kościoła, o twoje czytanie Słowa Bożego. Często taki stan nazywa się wypaleniem albo duchową depresją. I być może nieraz już czułeś się w taki sposób. Jeśli tak, to chcę ci powiedzieć, że Biblia nie milczy na ten temat, jeśli chodzi o taki stan rzeczy. I tak jak już wspomniał Piotrek, tym fragmentem jest historia Eliasza zapisana w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale. Jeśli macie Słowo Boże, czy w wersji papierowej, czy w telefonach, to zapraszam, żebyście otworzyli pierwszą Księgę Królewską, 19 rozdział, i przeczytamy pierwszych 18 wersetów. Pierwsza Królewska, 19, 1 do 18. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i wszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już. Panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. A gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz i wyszedł, stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos, co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimsiego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata, Zabel Mechola namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije i Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Ten fragment, który przeczytaliśmy, pokazuje sługę Bożego, który jest zrezygnowany, który tak naprawdę nie chce już dalej żyć. Co spowodowało, że Eliasz znalazł się w takim miejscu, w takim położeniu w swoim życiu, w tak negatywnym momencie swojego życia? Był on prorokiem pośród narodu izraelskiego, który na kartach Pisma Świętego niejednokrotnie jest nazywany narodem twardego karku. Pan Bóg go wybrał i przeznaczył do zadania, które miał wykonywać pośród tego ludu. Eliasz dla swoich obywateli stał się głosem Bożym. Przekazywał im słowo, które Pan Bóg chciał, aby oni usłyszeli, ale skutek był taki, że nie chcieli słuchać tego, co Pan Bóg miał im do powiedzenia i mało tego, nie akceptowali osoby Eliasza. Czy to sprawiło, że Eliasz się poddał? Wcale nie. Był silny. Mimo wszystko jako sługa Boży stawał w obronie swojego Boga i udowadniał, że On jest prawdziwy, że On jest tym jedynym wszechmocnym Bogiem. Gdybyśmy spojrzeli rozdział wcześniej, zobaczymy właśnie taką scenę z Marvela, jak to Piotrek powiedział. Ludzie w tamtych czasach byli skołowani, tak naprawdę nie wiedzieli, w jakiego Boga mają wierzyć. Większość w tamtych czasach wierzyło w Baala, w Boga pogańskiego, tylko garstka wierzyła w prawdziwego Boga. Nie jest łatwo być w mniejszości. Dlatego Eliasz zorganizował pewien turniej, aby udowodnić ludziom, który Bóg jest prawdziwy. I wraz z prorokami Baala zbudowali dwa ołtarze, na których złożono cielce. I zarówno prorocy Baala, jak i Eliasz, każdy wołał do swojego Boga, aby pojawił się ogień z nieba w ponadnaturalny sposób i strawił tą ofiarę. I to miało pokazać, który Bóg jest prawdziwy. Dodatkowo Eliasz namoczył trzykrotnie wodą ten ołtarz, który on zbudował dla swojego Boga. I kiedy modlił się, ogień właśnie strawił ten ołtarz do tego momentu, że woda wyschła. I to pokazało, że Bóg prawdziwie ma moc, że On jest prawdziwym Bogiem. I dopiero po zobaczeniu tak niewzruszonego dowodu i zabiciu fałszywych proroków Baala, Eliasz przekonał ludzi, że Bóg jest prawdziwym Bogiem. Sam zobaczył, że Bóg jest po jego stronie i padł na twarz, wyznając: Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. Jednakże ta cała sytuacja rozzłościła czcicielkę, największą czcicielkę fałszywego Boga Baala, królową Izabel, która chciała się odwdzięczyć mu w ten sposób i chciała go zabić, zmieść go z powierzchni ziemi. I oświadczenie, jakie wysłała do niego, najzwyczajniej w świecie go przestraszyło. Czy nie jest to zaskakujące po tak wielkim wydarzeniu, jakiego doświadczył, że Bóg był w stanie uczynić coś tak ponadnaturalnego? Nagle oświadczenie jakiejś królowej sprawia, że boi się jak mały dzieciak. Natychmiast chce uciekać i się schronić. Wprowadziła go informacja w taki nieciekawy stan, stan wielkiego zniechęcenia, który śmiało można określić duchową depresją. Bardzo łatwo tą sytuację można przenieść na nasze dzisiejsze czasy, na grunt dzisiejszych czasów, bo jak rozejrzysz się dookoła, zrozumiesz, że sam jesteś w garstce osób, która wskazuje grzesznemu światu na Boga, podczas gdy ludzie dookoła ciebie kłaniają się innym bogom, a więc poświęcają całe swoje życie na inne sprawy. Dla niektórych będzie to praca, kariera, hobby lub innym rzeczom materialnym. To są dzisiejsi bogowie, którzy rządzą tym światem. I niezależnie od tego, jak bardzo się starasz pokazać światu prawdę o Bogu, doskonale wiesz, że mało kto to zauważa. Możesz prowadzić przykładne życie, moralne życie, angażować się w różnego rodzaju inicjatywy chrześcijańskie czy społeczne. Twój Facebook może być wypełniony chrześcijańską treścią. Zapraszasz znajomych do kościoła lub na różne wydarzenia chrześcijańskie. Starasz się, jak możesz, pokazać tego prawdziwego Boga, ale nie widzisz żadnego odzewu. Mało tego, bardzo często czujesz się niedoceniany przez to, co robisz, a nawet oskarżony, ponieważ wielu może się nie podobać to, co robisz, dlatego możesz być na językach wielu osób. Nie jest to miłe uczucie. W końcu może doprowadzić się do zniechęcenia. Raz taki negatywizm, który na ciebie spłynie, możesz odrzucić. Drugi raz też może spłynąć po tobie, ale jeśli to już jest nieustanna fala krytyki i ewidentny brak rezultatów, w końcu dochodzisz do ściany. I to jest takie właśnie miejsce, w jakim znajduje się Eliasz. To miejsce, w którym się zastanawiasz, czy to wszystko ma sens. Jeśli czujesz, że dałeś z siebie wszystko służąc Panu i czujesz, że to nic nie dało, jeśli czujesz, że wróg chce zniszczyć wszystko dookoła ciebie, wszystko, co ma wspólnego z chrześcijaństwem i w końcu, jeśli czujesz się, że to jako ty jedyny pozostałeś z wierzących, którzy się angażują, to właśnie znalazłeś się w położeniu, w jakim znalazł się Eliasz. W takich momentach dobrze jest zachować postawę Eliasza i najzwyczajniej w świecie pójść i poskarżyć się swojemu ojcu. Poskarżyć się Panu Bogu. Ta historia, na której się dzisiaj skupiamy, składa się z takich trzech części. Przyjrzyjmy się każdej z nich i spróbujmy wyciągnąć dla nas lekcje. Lekcje, które będą pokrzepieniem. Po pierwsze widzimy, Eliasz ucieka do Pana Boga. Zasada, jaka się stąd wyłania, kiedy znajdujesz się w takiej sytuacji, po prostu nie uciekaj gdziekolwiek, uciekaj do Pana Boga. Będąc w tak nieszczęśliwej sytuacji, Eliaszowi pozostało jedyne wyjście, jedno wyjście, uciec do Pana Boga. Symboliczne miejsce ma miejsce spotkania Eliasza z Bogiem, do którego zmierza prorok. Jest to góra Choreb, albo również w innych miejscach nazwana górą Syjon. To jest dokładnie ta sama góra, w którym wiele lat wcześniej spotkał się Bóg z Mojżeszem. Jest to miejsce, gdzie Bóg niegdyś nadał przykazania swojemu ludowi. To jest to miejsce, gdzie objawił plan, który miał przygotowany dla swojego narodu. Symboliczną również wymowę ma ilość dni wędrówki Eliasza, 40 dni, 40 nocy. To 40 lat po pustyni błądził naród izraelski, zanim dotarł do ziemi obiecanej. I ciekawe jest to, że droga z tego miejsca, w którym znajdował się Eliasz, normalnie zajmowała na górę Syjon zwykle 7-8 dni, podczas gdy prorok szedł znacznie dłużej. Być może Eliasz nie szedł główną drogą, ale wędrował innymi pustyniami, pobocznymi drogami z obawy o swoje życie, a może po prostu potrzebował czasu, aby przygotować się na spotkanie z Bogiem. Prawdą jest, że w takich momentach ucieczka do Pana Boga zajmuje dużo czasu. Bardzo często nie jesteś od razu gotowy, aby stanąć przed Wszechmogącym i powiedzieć Mu, jak się czujesz. Jedno jest pewne. W takich momentach warto jest uciekać do Boga. Warto w takich momentach jest uciekać do miejsca, gdzie po raz pierwszy Go spotkałeś. Wrócić do samego początku. I Eliasz uciekał w miejsce, gdzie Bóg po raz pierwszy objawił się Izraelowi poprzez Mojżesza i dał im nadzieję i plan. Do miejsca, gdzie mógł uzyskać od Boga pokrzepienie. Być może te 40 dni, 40 nocy wędrówki pozwoliło mu bardziej wczuć się w historię swojego narodu. Ty również pamiętaj, aby uciekać do Boga i do tego miejsca, gdzie Go po raz pierwszy spotkałeś w swoim życiu. Przypomnij sobie, co wtedy tego pierwszego dnia ciebie poruszyło. Co ciebie pociągnęło, że postanowiłeś pójść za Nim. Przypomnij sobie, co On ci wtedy obiecał w tym miejscu, w tym pierwszym dniu spotkania z Nim. Jestem przekonany, że będzie to miejsce, w którym otrzymasz pokrzepienie, siłę, aby iść dalej. Tak właśnie było w przypadku Eliasza. Po drugie, widzimy, Eliasz skarży się, lamentuje przed Panem Bogiem. Lekcja dla nas jest taka, aby w momentach, kiedy dotrzesz na spotkanie z Bogiem, po prostu najzwyczajniej w świecie powiedz Mu, jak się czujesz. Co jest w tobie, w twoim wnętrzu. Kiedy Eliasz dotarł na miejsce, skrył się w jaskini i tam właśnie słyszy głos Boga, który mówi: co tu robisz, Eliaszu? Czy Bóg, który jest wszechmogący, nie wie, co Eliasz robi w tej jaskini? Nie wie, w jakim celu przyszedł na tą górę? Wiedział doskonale, ale to jeszcze raz pokazuje, że Bóg pierwszy wychodzi do człowieka. On jest pierwszym, który rozpoczyna dialog. Co tu robisz? To pytanie pokazuje, że jaskinia, miejsce schronienia, nie jest właściwym miejscem dla proroka, któremu dano zadanie, aby być głosem Boga pośród swojego ludu. Eliasz, będąc rozgoryczonym, odpowiada: Panie, to jest ten lament właśnie, Panie, tak bardzo starałem się pokazać ludziom, jaki Ty jesteś. Służyłem Tobie całym sercem. Nie widzę żadnej poprawy. Mało tego, teraz chcą mnie za to zabić. Taka właśnie czeka mnie nagroda. wyjdź z jaskini i stań na górze przede mną, mówi Pan Bóg. I w ponadnaturalny sposób pokazuje Eliaszowi swoją moc. Najpierw poprzez silny wiatr kruszący skały. Być może w tym momencie nawet jest trudno Eliaszowi ustać. Następnie trzęsienie ziemi. Jednak i w tym zjawisku nie ma Pana Boga. Zaraz zszedł ogień, ale w nim też nie było Pana Boga i wcale to nie oznacza, że Pan Bóg nie przemawia przez te zjawiska przyrody. W tym miejscu Pan Bóg chciał pokazać coś innego. W tym czasie chciał pokazać, że nie ma go w tych nawałnicach. I prawdopodobnie te zjawiska, burzliwe zjawiska miały odzwierciedlać to, co działo się w środku, we wnętrzu Eliasza. Ten niepokój, ta burza miały pokazać złość, życzenie śmierci, a z drugiej niepalący niepokój o własne życie. Ale to również miało pokazać, że musi wyciszyć się przed Bogiem, że Pan Bóg chce porozmawiać z nim spokojnie, chce ukoić jego emocje. Dlatego zaraz nadszedł ten cichy, łagodny powiew. Eliasz doskonale wiedział, że to właśnie w tym cichym, łagodnym powiewie jest Pan Bóg. Bo właśnie ten cichy, łagodny powiew odzwierciedlał to, czego on tak naprawdę pragnął w swoim wnętrzu. W momentach zniechęcenia Pan Bóg przychodzi do nas właśnie z taką delikatnością, jak kochający ojciec, który chce ciebie przytulić. Tylko często od razu nie jesteśmy w stanie to zauważyć, bo nasze wnętrze jest ciągle wzburzone, gotuje się w środku. I on przychodzi, można powiedzieć, obejmuje nas, mówi: hej, jak się czujesz? Powiedz mi, jak się czujesz? I wiesz, że to jest czas na szczerą rozmowę z Bogiem. Dlatego powiedz mu dokładnie, co masz na myśli. Powiedz mu, co spowodowało u ciebie takie uczucia i zapytaj go, dlaczego. Zapytaj, czy rzeczywiście tak miało być. W takich momentach nie ma miejsca na blefowanie. Jest to czas na szczerą, przeszywającą do bólu rozmowę. Być może w takich momentach okryje ciebie też wstyd. Eliasz zakrył swoją twarz płaszczem i zaczął mówić: Panie, ja nie widzę sensu w tym, co robię. Czuję się okropnie, czuję się zniechęcony, czuję się osamotniony. W chwilach wielkiego zniechęcenia bywa tak, że słudzy Boży bardziej niż kiedykolwiek czują się odizolowani i osamotnieni, niż naprawdę są. Ale to nie jest prawda, że Eliasz był sam. Czytamy dalej, że w Izraelu pozostało 7000 ludzi, którzy również nie oddali się Baalowi. Bóg daje pocieszenie. On zapewnia pocieszenie również i tobie. I w momentach, kiedy otworzysz się przed nim, powie: ale spójrz dookoła. Rozejrzyj się. Przecież nie jesteś sam. Masz swój zbór, swój kościół. Masz innych wierzących, którzy modlą się o ciebie. Nie jesteś sam. Masz Pana Jezusa, który potrafi uciszyć burzę, aby na nowo zapanował spokój na morzu. On sprawi, że spokój na nowo zapanuje w twoim sercu, w twoim wnętrzu. To właśnie z takim nastawieniem przychodzi do nas Pan w cichym, łagodnym powiewie i mówi: porozmawiajmy. I po trzecie, Pan Bóg miał plan dla Eliasza. Lekcja dla ciebie jest taka, że Pan Bóg ma również dla ciebie przygotowany plan. Pan Bóg nie pozostawia bez odzewu lamentu Eliasza. Ma przygotowany dla niego plan, który udowodni, pokaże, że wcale nie było bez sensu to, co robił. Pan Bóg daje mu nowe zadanie do wykonania, które wpłynie na przyszłość jego narodu. Mianowicie ma namaścić nowego króla. Otrzymuje też miłą niespodziankę w postaci pomocnika, swojego następcy, Elizeusza. Eliasz już sam nie będzie musiał wykonywać swojego zadania. Przed nim otwiera się nowa perspektywa. Jest gotowy, aby stanąć i poddać się nowemu zadaniu poleconemu mu przez Pana Boga. Pan Bóg dodaje mu sił, otuchy do działania, uspokaja go i mówi: ja wszystko kontroluję, ja wszystko mam pod kontrolą. Pan Bóg nie zostawi, chcę cię zapewnić, że Pan Bóg nie zostawi bez odzewu również i twojej skargi skierowanej do Niego, jeśli tylko się przed Nim otworzysz. I chcę cię zapewnić, że On również tobie na nowo nada sens temu, co robisz. A przede wszystkim pokaże, że tak jak nikt w świecie, On ciebie rozumie. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, On współczuje naszym słabościom. On udowodni, że to, co dla Niego robisz, bez względu na to, czy jest to na dużą, czy na małą skalę, ma sens. Hinfan to był młody wierzący, który we wczesnych latach 70. służył jako tłumacz grupie amerykańskich misjonarzy odwiedzających Wietnam, aby zwiastować Ewangelię. Zaraz po wyjeździe grupy misyjnej Hin został aresztowany i uwięziony za współpracę z Amerykanami. Jego oprawcy próbowali zindoktrynować go i wybić mu z głowy demokratyczny światopogląd, a przede wszystkim wybić mu z głowy to całe chrześcijaństwo. Będąc w więzieniu, każdego dnia był karmiony komunistyczną propagandą w językach wietnamskim i francuskim, a codzienne godziny spędzone nad dziełami Marksa i Engelsa w końcu wydawały się zdawać egzamin. Hin zaczął się zastanawiać. A może byłem okłamany? Może rzeczywiście ten Bóg nie istnieje? Może zostałem rzeczywiście zwiedzony przez ten cały Zachód? Dlatego, kiedy obudził się następnego ranka, postanowił, że nie będzie się już więcej modlił i nie będzie już więcej myślał o swojej wierze. Po prostu się podda i zrezygnuje z Boga. Tego dnia został przydzielony do przerażającej pracy, jaką było czyszczenie więziennych latryn. Kiedy czyścił po brzegi wypełnione wiadra ze zużytym papierem toaletowym, zauważył kartkę papieru z nadrukiem przypominającym litery angielskie. Szybko chwycił stronę, wypłukał pod wodą i kiedy jego współtowarzysze celi poszli spać, Hin wyjął kartkę i zaczął czytać. Był to tekst z Rzymian 8 rozdziału. Z drżeniem zaczął czytać. A Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy Go miłują. Bo jestem przekonany, że nic nie zdoła odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Hin zaczął płakać. On dobrze znał Biblię i wiedział, że nie ma bardziej pokrzepiającego wersetu w Piśmie Świętym, kiedy jesteś na krawędzi załamania się i poddania się. Zawołał do Boga, prosząc o wybaczenie, gdyż to miał być pierwszy dzień jego życia, kiedy miał przestać się modlić, ale Pan Bóg miał dla niego zupełnie inny plan. Coś, co jego oprawcy uważali za śmieci, dla Hina stało się największym skarbem. Następnego dnia Hin zapytał komendanta więzienia, czy może czyścić latryny regularnie, ponieważ zorientował się, że niektórzy ze strażników używali kartek Pisma Świętego jako papieru toaletowego. W ten sposób Hin każdego dnia znajdował kartki ze Słowem Bożym i kiedy jego współtowarzysze celi poszli spać, studiował je. Nadszedł dzień, kiedy na skutek nadprzyrodzonych okoliczności Chin został zwolniony z więzienia. Po opuszczeniu więzienia natychmiast zaczął sporządzać plan ucieczki z kraju i zaczął budować łódź dla siebie i 53 innych współtowarzyszy ucieczki. Wszystko szło zgodnie z planem, aż do zaledwie kilku dni przed ucieczką. Czterech oficerów wywiadu zapukało do jego drzwi i powiedziało, że słyszało o planie jego ucieczki. Chin wyparł się wszystkiego. Oficerowie odeszli. Z jednej strony, kiedy odeszli, Chin poczuł ulgę, ale z drugiej strony poczuł się bardzo rozczarowany samym sobą, bo skłamał. Złożył Bogu obietnicę. Obietnicę, mając nadzieję, że Bóg do tego nie dopuści, i to przysiągł przed Bogiem, że kiedy jeszcze raz ci oficerowie wrócą, wtedy powie im całą prawdę. I tak też się stało. Na kilka godzin dosłownie przed wyprawą oficerowie wrócili. Chin drżał z przerażenia, ale jednak wyznał całą prawdę. Ku jego zdziwieniu oficerowie nachylili się w jego kierunku i stłumionym głosem zapytali: czy moglibyśmy uciec z tobą? Niedługo potem niesamowity plan ucieczki doszedł do skutku i wszystkie 53 osoby znalazły się na otwartym morzu, miotanym przez złowrogi, niszczący i zabijający sztorm. Chin wołał do Boga: czy przyprowadziłeś mnie tutaj, żeby umrzeć? Nie umarli. Bezpiecznie dotarli do Tajlandii, skąd Chin udał się do USA, gdzie pracuje jako biznesmen. Kiedy opowiada tę historię, kończy ją słowami: gdyby nie umiejętności żeglarskie tych czterech oficerów wywiadu, nikt z nas by nie przeżył. Drodzy, w momencie zniechęcenia i przygnębienia uciekaj do Pana Boga i poskarż się Jemu. Powiedz Mu po prostu, jak się czujesz. Bądź z Nim szczery. On Cię wysłucha, zrozumie i na nowo nada sens temu, co robisz. Amen.